katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą głoszą księża biskupi. Dzisiaj ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Przyzywajmy Ducha Świętego, który poprowadzi nas poprzez rozważania księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, jest z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Prosimy księdza arcybiskupa o poprowadzenie nas dzisiaj w tym nauczaniu Kościoła.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Spotykamy się w sobotę. Sobotni poranek, ale w tym przypadku to jest ostatnia sobota miesiąca października. I warto jeszcze raz przywołać te wszystkie intencje i te wszystkie chwile, w których biorąc różaniec do ręki i medytując tajemnice różańcowe, tak jak nas uczył, jak nas zachęcał święty Jan Paweł II, jak powtarzając tę aklamację, bądź pozdrowiona Maryjo, zdrowaś Maryjo, witaj Maryjo, łączyliśmy modlitwę naszych serc i modlitwę naszych umysłów, medytacją naszą, z modlitwą archaniołów, z modlitwą całego nieba, z modlitwą uznania, podziwu i wielkiego uczczenia Najświętszej Maryi Panny. Bo poprzez tę modlitwę, poprzez dłoni, poprzez niepokalane serce Maryi, my sprawy naszego życia, te codzienne intencje przedstawiamy zawsze Panu Bogu. Uświadamiamy sobie, gdy mija cały miesiąc październik, gdy ta modlitwa była o wiele bardziej intensywna, jeszcze większą ufnością przeniknięta, bardziej żarliwa, bardziej cierpliwa. Uświadamiamy sobie, że gdy miesiąc październik mija, to ta modlitwa się nie powinna kończyć, bo ona nie jest tylko przywilejem czy znakiem października. Ona jest dana nam na co dzień, a październik ma tak naprawdę nas na nowo nauczyć tej modlitwy, ma nas w tę modlitwę wciągnąć, wdrożyć, ma nas w tej modlitwie rozkochać. Październik staje się jak dodatkowe laboratorium, jak szkoła modlitwy różańcowej, która powinna trwać przez cały rok, praktycznie każdego dnia. I myślę, że warto sobie w tę dzisiejszą sobotę, gdy stajemy na progu dzisiejszej medytacji, także tę rzecz uświadomić, że modlitwa maryjna, medytacyjna, pełna ufnego zawierzenia i pełna nadziei w pośrednictwo Matki Bożej, pośredniczki wszelkich łask, ta modlitwa jest nam dana i jest naszą szansą na każdy dzień. Uświadamiamy sobie też u kresu października, że zaledwie kilka dni minęło od momentu zakończenia niezwykłego wydarzenia w historii Kościoła współczesnego. Rok temu nadzwyczajny synod o rodzinie, na zaproszenie, a właściwie na wezwanie papieża Franciszka, zgromadzili się rok temu w Rzymie przedstawiciele Kościoła ze wszystkich krańców ziemi, aby postawić sobie pytania, aby te pytania uporządkować, aby postawić pewne kryteria, aby dodać sobie odwagi do szukania odpowiedzi. A potem po synodzie nadzwyczajnym, przez rok zwyczajnych dyskusji, debat, studiów, rozmów, poszukiwań, prób duszpasterskich, spotkali się ojcowie synodalni i biskupi, i duchowni, i świeccy z całego świata, aby na zwyczajnym synodzie sprawy małżeństwa, sprawy rodziny na spokojnie przemodlić, przedyskutować, na spokojnie na nowo odczytać i na nowo ogłosić wobec Kościoła i wobec całego współczesnego świata. Rozpoznać i ogłosić, bo przecież Kościół Święty nie wytwarza nauki. Kościół Święty rozpoznaje Bożą myśl, odczytuje tę samą Bożą myśl, Bożą prawdę w zmieniających się warunkach, w nowych sytuacjach, wśród nowych pytań, które świat stawia Kościołowi. I Kościół Święty udziela tych samych odpowiedzi jak zawsze, ale z uwzględnieniem nowszych aspektów czy nowszych problemów. Jesteśmy bardzo wdzięczni i Ojcu Świętemu, papieżowi Franciszkowi i wszystkim księżom, arcybiskupom, kardynałom, biskupom i wszystkim uczestnikom synodu za to dzieło przeprowadzone w Rzymie w wielkiej modlitwie i w wielkiej pracy, w pracy wspólnotowej, w pracy synodalnej. To przejście Kościoła współczesnego, dzisiejszego Kościoła, poprzez przestrzeń często chaotyczną, często poranioną, często porozbijaną, ale przecież niezmiennie piękną i wymagającą niewielkiego wciąż uporządkowania, aby mogła zadziwiać świat, że to przejście synodalne przez przestrzeń tematyki małżeństwa i rodziny okazało się wielkim sukcesem i jest naprawdę powodem do wdzięczności Bogu za dar Ducha Świętego i do wdzięczności ludziom, którzy tego dzieła dokonali. Wsparci modlitwą Kościoła, modlitwą bardzo wielu środowisk, bardzo wielu ludzi, modlitwą intensywną i usilną. W wielu przypadkach także modlitwą złączoną z pokutą, również i przedstawiciele Kościoła katolickiego z naszej ojczyzny, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ksiądz biskup Jan Wątroba i inni, którzy byli jako eksperci synodalni. Jesteśmy im wdzięczni za to, że prawda o rodzinie, o małżeństwie, prawda o tym Bożym projekcie, Bożym programie danym człowiekowi na wszystkie pokolenia, aż do końca świata, że ta prawda, nie lubi języka, została obroniona, że ta prawda zaliśniła, zajaśniała na nowo. I warto okresu października, gdy z różańcem w ręku towarzyszyliśmy ojcom synodalnym, warto przez Maryję, Królowę Życia Rodzinnego, także dziękować Bogu za ojców synodalnych i za to dzieło synodu. Ono się nie zakończyło, bo synod nigdy się do końca nie zamyka. Synod przechodzi w kolejne teraz przestrzenie, w struktury, we wspólnoty, w codzienne życie Kościoła. I warto z różańcem w ręku przez przyczynę Królowej Rodzin, towarzysząc tej tematyce, warto ją poznawać, zgłębiać, studiować i warto ją wprowadzać i w życie duszpasterskie całych terytoriów konferencji episkopatu i w życie duszpasterskie diecezji, w życie duszpasterskie parafii, w duszpasterskie sprawy codziennego funkcjonowania różnych wspólnot i środowisk, w studia akademickie, w życie instytucji i środowisk świeckich również, a przede wszystkim w życie samych rodzin. I w tym kontekście uświadamiamy sobie na nowo, że rodzina to jest wyjątkowa wspólnota serc. Ja się przyznaję, że patrzę z pewnym zadziwieniem, ale z niepokojem. Jak potrafią się ludzie łączyć w bardzo różne spółki, związki, unie, kluby, stowarzyszenia, aby coś wspólnie zrobić. I jak otrzymują wtedy także od strony państwa i podmiotowość prawną, i statuty zatwierdzone, i możliwość funkcjonowania w świetle prawa państwowego. A rodzina, małżeństwo i rodzina, a więc relacje, które łączą ludzi najsilniej, łączą ludzi w sposób nieodwracalny, łączą ludzi na całe doczesne życie, w pewnych perspektywach miłości, także na wieczność. Te relacje, przynajmniej w naszej ojczyźnie, ale tak jest w większości krajów dzisiejszego świata, nie mogą się doczekać upodmiotowienia prawnego. Rodzina przez system prawa ciągle jest traktowana jako pewna grupa osób fizycznych, która z jakiegoś powodu razem mieszka, razem coś przeżywa, razem coś organizuje. Niemniej, jako ludzie wierzący, jako katolicy, odczytując też tę prawdę o małżeństwie i rodzinie w świetle głosu synodalnego, idziemy także w te sprawy świeckie, po to, by tę prawdę przypominać, by ją głosić. I powtarzamy, zgodnie z Bożą prawdą, że rodzina, tak jak małżeństwo, powstaje z sakramentalnego związku, z pełnego, dozgonnego związku, ze wspólnoty całego życia jednego mężczyzny i jednej kobiety, ze wspólnoty, która powstaje ich wolną decyzją, w sytuacji, gdy mogą się tej wspólnoty podjąć, gdy mogą ją zawiązać, mogą ją rozpocząć i gdy chcą ją przeżywać według Bożego planu i ku pożytkowi i doczesnemu, i ku uświęceniu własnemu. Wtedy poprzez to małżeństwo powstaje rodzina. Ale też sobie uświadamiamy, że relacje rodzinne pomiędzy ludźmi powstają także z faktu zaistnienia nowego życia. Bo każde nowe życie ludzkie jest też owocem wspólnoty ludzi, współpracy ludzi. Jest owocem miłości mężczyzny i kobiety. A więc powstająca nowa relacja rodzicielska, rodzic, dziecko, ojciec, ojciec, dziecko, matka, dziecko, sprawia, że te relacje w naturalny sposób rozpoznawalne, odczytywalne, jedyne, które nie mogą być zamienione w sensie natury, w sensie genetycznym na żadną inną. Te relacje też żyją na całe dalsze życie, aż do śmierci i one skutkują ogromnymi emocjami, w współpracą między ludźmi, zaufaniem, miłością, a czasami, gdy komuś miłości zabraknie, owocują też cierpieniem, tęsknotą, oczekiwaniem. Uświadamiamy sobie to wszystko u kresu października, gdy przywołujemy to dzieło synodalne i poprzez modlitwę różańcową zawierzamy Panu Bogu wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny, wszystkie relacje ludzkich serc, które mają charakter rodziny. Uświadamiamy sobie także u kresu października, że na drogach dziejowych naszej ojczyzny dokonało się poprzez wybory 25 dnia października w minioną niedzielę, dokonało się coś istotnego nie tylko w porządku ustrojowym, organizacyjnym czy administracyjnym, ktoś powie politycznym. Dokonało się także coś nowego w porządku duchowym. Mam pełną świadomość i mogę tylko to potwierdzać, jak wiele osób przed 25 października trwało na modlitwie. Jak wiele osób podejmowało także dzieła pokutne. O tym była też często mowa i na antenie Radia Maria, za co Ojcom Redemptorystom bardzo dziękujemy, bo każde informowanie o takiej możliwości, każda zachęta do takiego udziału, to jest też inspirowanie kolejnych serc, aby dołączyły te serca do tej modlitwy i do tego dzieła. Bardzo wiele osób w Polsce, w ojczyźnie naszej, w narodzie naszym podchodziło do tych wyborów również jako do wyboru duchowego. I słusznie, bo każda decyzja, którą człowiek podejmuje, powinna być podejmowana również w przestrzeni duchowej. Nawet zwykłe sprawy organizacyjne, codzienne też skutkują pewnymi owocami duchowymi, a tym bardziej decyzje i wybory najważniejsze. I w tym kontekście ja chcę też przypomnieć coś, co kilka miesięcy temu przy innej okazji powiedziałem, że tak jak przed wyborami prezydenckimi potrzebowaliśmy kilka tygodni modlitwy, a w wielu przypadkach u wielu osób był to także dar pokuty i postów. Tak jak przed wyborami parlamentarnymi potrzebowaliśmy kilka miesięcy modlitwy, prośby do Pana Boga, mobilizowania się duchowego i również także i pokuty i postów. Tak teraz, po 25 października, gdy już wyniki wyborów są znane, gdy już są ogłoszone, gdy wiemy, jakie są proporcje mandatów parlamentarnych, potrzebujemy, poza pracą, którą będą musieli wykonać politycy, my jako naród potrzebujemy kilku lat modlitwy, zawierzenia Panu Bogu, oddania się Panu Bogu, prośby do Pana Boga o błogosławieństwo, o moce Bożego Ducha, aby się odmieniło oblicze tej ziemi. Ja mówię szczerze, tak mi serce podpowiada, że kilku lat co najmniej potrzeba. Przy intensywnej i rzetelnej pracy polityków i wszystkich osób współtworzących życie społeczne trzeba kilku lat, żeby myślenie narodu, duch narodu, żeby się odmieniło w porządku Bożym. Ale też ten czas Pan Bóg nam daje i te szanse przed nami otwiera. Ja jestem Bogu bardzo wdzięczny za wyniki tych wyborów, bo rzeczywiście pokazuje to, że Pan Bóg polskiemu narodowi, ojczyźnie naszej, naszemu państwu daje jeszcze jedną dodatkową szansę. Gdy myślę o wynikach tych wyborów, to także razem z Wami wszystkimi chcę u kresu październikowych dni już myśleć o tym, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy. Już dzisiaj, właściwie już od kilku dni, cmentarze są intensywnie nawiedzane przez ludzi sprzątających groby, kładących kwiaty na grobach, zapalających światło na grobach swoich bliskich. Ale intensywna modlitwa przy grobach, przy miejscach, gdzie pochowani są nasi bliscy, będzie od jutrzejszego dnia. Jutro w uroczystość Wszystkich Świętych, pojutrze w dzień zaduszny, a więc w dzień szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych. I także zgodnie z tą dawną tradycją czy przywilejem Kościoła przez całe pierwsze 8 dni listopada. W te dni można codziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a więc będąc w ale też nawiedzając miejsca spoczynku naszych bliskich, stając nad grobami, nie tylko na cmentarzach, w miejscach na poświęconej ziemi, ale także w miejscach, gdzie są różne często rozrzucone mogiły, w których wiemy, że spoczywają kości zmarłych, poległych, ofiar różnych działań. Dlatego te dni będziemy wykorzystywać od strony duchowej na tę modlitwę. Za chwilę do tego wrócę. Ale łącząc nieco też wątek poprzedni, wyrażam taką nadzieję. Przecież pójdą na groby również i ci, którzy są teraz wybrani na urzędy parlamentarne. Myślę, że dla nich, gdy będą stawali nad grobami swoich ojców, nad grobami kapłanów swoich duszpasterzy, przy grobach swoich nauczycieli, którzy byli ich wychowawcami w szkole podstawowej czy średniej, a teraz są już przed Bogiem, gdy będą się ci wybrani teraz do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej zatrzymywali przy grobach żołnierskich, przy grobach poległych za ojczyznę, przy grobach ofiar Smoleńska, ofiar różnych prześladowań i cierpień, że postawią sobie pytanie również o Polskę. O Polskę, którą współtworzyli, dla której pracowali nasi ojcowie. O Polskę, za którą się modlili kapłani, którzy już odeszli do Pana Boga. Ale tej miłości i tej modlitwy z ojczyzną nas uczyli. Że gdy staną nad grobami żołnierzy albo ofiar prześladowań czy innych, którzy polegli z miłością do ojczyzny w sercu, że postawią sobie pytanie o Polskę dziś i o Polskę jutra. Bo tak jak ci, którzy już odeszli do wieczności, Polskę budowali w czasie swojego pokolenia, tak dzisiaj Polskę dzisiejszą budujemy my. Także ci wybrani do parlamentu, wskazani decyzją narodu, ze wszystkich formacji, ze wszystkich opcji. Wszyscy są tam wprowadzeni po to, aby Polskę nieść w sercu, aby o Polsce myśleć rozumnie, z nadzieją, aby dla Polski pracując przygotowywać bezpieczne dziś i bezpieczne jutro dla całego narodu, dla naszej polskiej ziemi i dla polskiego państwa. I ja mam świadomość i to też obiecuję i deklaruję, że w te najbliższe dni, stając szczególnie przy grobach osób życia publicznego, czy też przy grobach tych, którzy w swoim życiu całych siebie oddali, drugiemu człowiekowi oddali Panu Bogu i oddali ojczyźnie, będę się też modlił w intencji tych, którzy teraz przejmują stery rządów polskiego państwa, naszej ojczyzny. Jestem też głęboko przekonany, że wszyscy, którzy do tej pory byli w służbie parlamentarnej w naszym państwie czy w służbie rządowej, wiedząc, że już się ten czas służby kończy, że się dopełnia pewien okres ich pracy dla narodu, dla ojczyzny, dla państwa, że też staną nad grobami swoich bliskich i też pomyślą, patrząc w te imiona i nazwiska, czy swoich bliskich, czy innych osób życia publicznego, pomyślą i o tych ostatnich latach, co on, co ona dodali dobrego do losów Polski i do dziejów Polski. A jeśli im rachunek sumienia wykaże, że to, co oni dodali do dziejów Polski, niekoniecznie było dobre, a może wręcz było otwieraniem furtek czy ścieżek dla niebezpiecznych trendów, niech stając nad grobami tych, którzy już odeszli, pomyślą sobie, że oni też, tak jak każda z nas, w którymś momencie staniemy przed Panem Bogiem. Tym, kim my jesteśmy dzisiaj, ci, na których imiona patrzymy wpisane na pomnikach nagrobnych, oni byli wczoraj. Tym, kim oni są dzisiaj, my będziemy jutro. Niech ta prawda także wszystkich schodzących z urzędów państwowych skłoni do uczciwej, rzetelnej refleksji i niech rozpoznawszy Polskę, którą nieśli w sercu i w myślach, niech też zdeklarują, że czas, który teraz Bóg im daje, poświęcą znowu na pracę dla Polski w inny sposób, na innych obszarach i urzędach. Gdy stajemy bowiem nad grobami swoich bliskich, gdy czytamy imiona i nazwiska tych, którzy już odeszli, nie mogą się nasze serce nie poruszyć. Nie mogą nasze serce nie pomyśleć o dobrych dziełach, bo gdy wspominamy czyjeś życie, to myślimy o tym, co dobre. Złe sprawy bardzo szybko się potrafią lekko tonować, łagodzić we wspomnieniach. Potrafimy zawierzać rzeczy przykre Bożemu miłosierdziu, Bożej opatrzności, ale to, co dobre, żyje, to, co dobre, pamiętamy. Ufam głęboko, że ten czas nawiedzania grobów na terenie całej naszej ojczyzny i także poza obecnymi granicami Polski będzie też czasem i wielkiego rachunku sumienia, i czasem wielkiej nadziei, i czasem nowych deklaracji i nowej siły. Idąc tym tropem, chciałbym też prosić, abyśmy chwilę zatrzymali serca w ogóle na sprawie nawiedzenia cmentarzy. Ja ile razy przechodzę przez bramę cmentarną, cmentarza grzebalnego, rozpoczynam zawsze albo cichą, albo głośną modlitwę, bo mam świadomość, że wchodzę na miejsce poświęcone, na miejsce, które było otoczone modlitwą, które było przygotowane przez decyzję Kościoła, decyzję wspólnoty, także wspólnoty religijnej. To dotyczy również różnych cmentarzy komunalnych, że to jest ziemia poświęcona. Co to znaczy? Zanim tam zaczęły być przygotowywane groby dla zmarłych, stanął tam ktoś z modlitwą. To miejsce Bogu przedstawił, Bogu zawierzył. To miejsce było pobłogosławione i pokropione wodą święconą. Nie na darmo w języku polskim tak silną konotację ma ten zwrot: spoczywać w poświęconej ziemi. Poświęcona ziemia, przygotowana na pochówek ciał naszych bliskich, zmarłych, jest jak przygotowanie przestrzeni do spoczynku. Tak jak dbamy o to, aby wieczorem przygotować przestrzeń dla nocnego spoczynku, żeby ten spoczynek był owocny, tak też Kościół Święty, błogosławiąc, poświęcając ziemię cmentarną, przygotowuje miejsce na bezpieczny, duchowy spoczynek i oczekiwanie na czas zmartwychwstania dla tych, których ciała tam będą składane. I zauważamy, patrząc na przeróżne cmentarze historyczne, na cmentarze wielowiekowe, a także na cmentarze sprzed wielu, wielu wieków. Tutaj myślę teraz nawet o niektórych wykopaliskach, archeologicznych stanowiskach. Uświadamiamy sobie, że cmentarz raz poświęcony, w którym składamy kości naszych bliskich, szczątki doczesne naszych bliskich, nie jest obliczony na 10 lat, czy nawet na 100 lat. On jest wyjęty spod innych funkcji, on jest wydzieloną przestrzenią, aby na całe wieki, praktycznie dopóki trwa ta kultura, aby był miejscem refleksji, miejscem modlitwy, miejscem pamięci i miejscem pewnej swoistej prawdy, prawdy o człowieku. Ile razy ja przekraczam bramę cmentarną, czy wchodzę przez uchyloną furtkę cmentarną na prywatną modlitwę, to zawsze wchodzę z modlitwą świadomy, że wchodzę w miejsce poświęcone Bogu, poświęcone sprawom wiary, poświęcone sprawom życia. I to życia wiecznego. Małe wspomnienie mi odżywa w tej chwili. Niewiele miesięcy temu na terenie naszej archidiecezji było opracowywane stanowisko archeologiczne, cmentarne przy jednym z kościołów, z najstarszych kościołów na naszej ziemi. Odkryte zostały groby, kilkadziesiąt grobów. Archeolodzy badali nie tylko szczątki, kości były dobrze zachowane, ale badali układ tych grobów, badali pewien porządek. I potem dane mi było, zanim odprawiliśmy uroczysty pogrzeb, dane mi było patrzeć na pewną naukową ocenę tych wszystkich badań i odkryć. I co mnie zaskoczyło? Po blisko 1000 lat, ponad 900 lat, czy około 900 lat dokładnie, a uczeni dzisiaj, rozpoznając czy badając kształt kości, układ kości, szkieletów, szczątków ludzkich, czyli rzeczywiście szczątków ludzkich ciał, mogą powiedzieć wiele. o kulturze tej ziemi tamtego pokolenia, o tym, jak ci ludzie żyli, o tym, jaka była ich wiara, o tym, czym się zajmowali zawodowo, nawet o tym, na co chorowali przede wszystkim, bo także te ślady są do odczytania z pewnych znaków, z pewnych zapisów w tych zachowanych kościach. Dlaczego to mówię? Po blisko 1000 lat, a mamy sytuację przy innych wykopaliskach naukowych badań, że nawet po kilku tysiącach lat uczeni rozpoznają dokładnie, czy to jest kość mężczyzny, czy to jest kość kobiety, czy to jest kość człowieka, czy to jest kość zwierzęcia. Nawet są w stanie odpowiadać na pytanie o stan zdrowia tej osoby i to po setkach lat. I okazuje się, że te szczątki zachowane pomagają po wiekach, po setkach lat albo po tysiącach lat rozwijać ludzką wiedzę, pogłębiać, rozwijać ludzką kulturę, uczyć nas czegoś dobrego. Tak sobie o tym myślę, gdy stawiane są czasem pytania o sposób pochowania naszych bliskich. Czy chować w trumnie, czy chować ciało do ziemi, czy też może otwierać się bardziej na możliwość kremacji i palenia zwłok. Kościół Święty zawsze na pierwszym miejscu stawia pochowanie z szacunkiem ciała ludzkiego, złożenie go w ziemi, z której było wzięte i które będzie to ciało oczekiwało na zmartwychwstanie. To jest podstawowa zasada, to jest priorytet. Zawsze, gdy jest możliwy taki sposób pochowania ciała ludzkiego z modlitwą żałobną, z modlitwą w intencji duszy tego człowieka, to tak czynimy. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza też Kościół oczywiście w pewnych określonych warunkach kremację. Ale jeden z argumentów, wcale nie najważniejszy, ale który do mnie mocno przemówił wtedy przy tamtym pogrzebie, po setkach lat, przy ponownym pogrzebie tamtych szczątków dawnych mieszkańców naszej ziemi, dawnych Słowian, Pomorzan, uświadomiłem sobie, jak jest ważne, abyśmy pozwolili ciału ludzkiemu w naturalny sposób spocząć w ziemi. Natura, procesy zwyczajne dokonują pewnych zmian, pewnego uporządkowania, ale ślady życia tego człowieka, ślady działania tego człowieka, którego życie ziemskie dobiegło końca, ślady te zostaną nawet za 100 i za 1000 lat możliwe do odczytania przez tych, którzy przyjdą po nas. Nie możemy pozbawiać tych, co przyjdą po nas, pewnej prawdy o nas samych, o naszym pokoleniu, o naszym życiu. Jesteśmy ogniwem, które podejmuje dzieła naszych ojców, ale też przekazuje pewne zadania tym, którzy przyjdą po nas. Myślę, że to jest ogromnie istotne, abyśmy planując pogrzeby bliskich, nawiedzając groby bliskich, dziękując Bogu za ich życie, za dobro, które pomnożyli w czasie swojego ziemskiego życia, abyśmy też z szacunkiem i spokojem serca, z pełnym pokojem serca, zachowując też szacunek dla wszystkich, którzy z racji na określone warunki podjęli decyzję o skremowaniu ciała swoich bliskich, ale byśmy z pełnym pokojem serca zawsze myśleli o tym, że ciało kogoś z naszych bliskich spoczywa w ziemi i samemu Panu Bogu zawierzamy dalsze losy, także tych szczątków. Myślę sobie także o jeszcze innej rzeczy. Gdy wchodzimy w bramę cmentarną, gdy patrzymy na te imiona i nazwiska, żył 55 lat, 92 lata, żył 3 miesiące. Myślimy o kruchości ludzkiego życia, ale myślimy też o tych niezwykle istotnych momentach wpisanych w momencie poczęcia już, wpisanych w nasze dzieje, w nasze życie, w nasze trwanie. Jest faktem, że człowiek każdy poczyna się raz. I gdy się poczyna, to poczyna się w dwóch porządkach. I w porządku duchowym, bo otrzymuje pełną duchową strukturę i to jest dar miłości Pana Boga do człowieka. To jest to nowe stworzenie człowieka na obraz Boży i podobieństwo Boga. Ale też otrzymuje pewien program biologiczny. Zaczyna się rozwijać ludzkie ciało. wykluczeni. Znawcy tej tematyki, znawcy biologii nie mają tu wątpliwości. W momencie, gdy żeński nośnik życia, komórka życia, łączy się z męskim nośnikiem życia, z komórką życia, rozpoczyna się coś wyjątkowego. Eksplozja nowego życia. Od pierwszej godziny, w praktyce od pierwszej chwili, od samego poczęcia. I jest to proces, który ma swoją własną dynamikę, własny program, na który człowiek nie ma już żadnego wpływu. Inni ludzie nie mają już zwyczajnie wpływu na bieg tego procesu. To jest własny, jedyny w całych dziejach świata program rozwoju i trwania ludzkiego życia, ludzkiego bytowania. Ten program daje sam Pan Bóg. Jak to czyni? To jest Jego tajemnica. Ale my, mówiąc o ludzkim życiu, dotykamy dwóch momentów, które są dla nas tajemnicą i które powinny pozostać tajemnicą. To jest ten szczególny początek, ten moment zaistnienia człowieka. Od momentu zaistnienia już mówimy o prawach człowieka. Prawo do życia, prawo do zdrowia, prawo do szacunku, prawo do godności i tak dalej. Mówimy o zadaniach człowieka według swoich możliwości. Ma się dzielić swoim życiem, swoimi charyzmatami, swoimi siłami, swoim czasem, swoją miłością. Ma pomnażać dobro. Ale to wszystko jest pomiędzy momentem poczęcia i wtedy to pomiędzy momentem poczęcia i momentem naturalnej śmierci, czy momentem śmierci ciała człowieczego. To jest wszystko poddane ludzkiej woli. Ale te dwa momenty, zaistnienie człowieka i moment śmierci człowieka, są jednak dla nas tajemnicą. O ile mamy wpływ po ludzku na to, co się dzieje pomiędzy poczęciem i śmiercią człowieka, o tyle nie mamy wpływu i nie powinniśmy szukać jakiejś żadnej możliwości ingerencji w same te momenty, w moment zaistnienia człowieka i w moment śmierci ludzkiego ciała. To są momenty tajemnicze. Te dwa momenty podlegają samej boskiej decyzji, samemu Bogu. Te momenty mogą stać się czymś w rodzaju nie prawa do życia, ale prawa życia. A prawo życia jest prawem samego Boga i jest w kompetencji Bożej. To dlatego czytamy na kartach Pisma Świętego, już na pierwszych kartach, że Bóg postawił drzewo życia pośrodku ogrodu Eden i prosił człowieka, po prostu prosił, z zaufaniem. Nie zrywaj owocu z tego drzewa. Zaufaj, człowiecze, Panu Bogu. Pozwól Panu Bogu, by tajemnica życia rozwijała się według Bożego pomysłu i według Bożych założeń. Wchodzę razem z wami w sensie duchowym przez bramę cmentarza i patrzę na imiona, nazwiska, czytam wiek, który towarzyszył czy dopełniał życie ziemskie tych osób. I można byłoby się przy każdym grobie zatrzymać i od nowa medytować. Czy za wcześnie, czy w momencie właściwym. Ja jestem osobiście poruszony tym słowem za wcześnie, bo wielokrotnie stajemy w sytuacji, w której nasze serce się buntuje i stawiamy Panu Bogu pytanie, dlaczego tak wcześnie. Wczoraj wieczorem otrzymałem informację na terenie naszej diecezji, w dekanacie Bani w parafii Lubanowo. Zmarł nagle ksiądz Wiesław, młody proboszcz. Rok temu, niewiele ponad rok temu, został proboszczem dopiero. To było jego pierwsze proboszczo. Z wikariatu poszedł na tę parafię. Wniósł w tę parafię wiele życia, wiele radości. Parafia się uśmiechnęła, ożyła, poczuła nowe możliwości duchowego rozwoju. Spojrzała ku Panu Bogu. To jest naturalne, gdy zmienia się też duszpasterz. Każdy wnosi coś nowego, swój osobisty charyzmat, swoje osobiste doświadczenie Pana Boga, swoje osobiste świadectwo wiary. Ten ksiądz wniósł całego siebie w tę parafię. Wczoraj w ciągu dnia był jeszcze w szkole. Do godziny drugiej miał jeszcze lekcję katechezy. O piątej miał mieć mszę świętą. Na mszę świętą do kościoła nie przyszedł. Weszli ci, którzy mieli taką możliwość na plebanię, znaleźli go już nieżyjącego. Po położył się jak do chwilowej, popołudniowej drzemki. Może poczuł się słaby. I skończyło się jego ziemskie życie. Ogromnie poruszona, osierocona parafia. Bardzo to przeżywają jego rodzice i jego bliscy. I moje serce też stawia to samo pytanie. Panie Boże, dlaczego? Działo się coś dobrego. Dlaczego kazałeś to zatrzymać? To są tajemnice Bożej opatrzności. Możemy pytania stawiać, ale odpowiedź zostawiamy Panu Bogu z pełnym zaufaniem, że jeśli coś nie było zależne od człowieka, to jest to jednak Boża decyzja. A Pan Bóg wie najlepiej. Pan Bóg wie lepiej od nas samych. Gdy będziecie i wy, siostry i bracia, stawać nad grobami swoich bliskich, będziecie komentować, może za wcześnie, a może tak, a może jeszcze mógł zrobić to, a mógł zrobić to. Jednocześnie szukajcie w sobie tego źródła pokoju. Pan Bóg wie lepiej. To On decyduje o początku człowieczego życia i On decyduje o okresie ziemskiego bytowania. I w ten sposób, przez kres ziemskiego bytowania, wprowadza nas Pan Bóg w przestrzenie wieczności, przestrzeń życia wiecznego. Zaprasza nas do siebie, bo moment śmierci człowieka jest momentem spotkania z Panem Bogiem. Każdy spojrzy na Pana Boga twarzą w twarz. Każdy spojrzy na Pana Boga twarzą w twarz. I w blasku Bożej prawdy, w świetle Bożej miłości, każdy będzie mógł przez tę chwilę rozeznać prawdę o tym, czego w życiu dokonał, a co w życiu przeoczył. Ten pierwszy sąd, którego człowiek doświadcza, doznaje nad własnym życiem ziemskim, bo będzie każdy stawał przed Bogiem, czy w to wierzy, czy nie wierzy. I będzie każdy miał możliwość takiego rozeznania, co w swoim życiu uczynił dobrego, jakie dobro pomnożył, co dobrego wniósł w swoje pokolenie, a co zaniedbał, czy wręcz zmarnował. Świadomi tego, stając nad grobami naszych bliskich, idziemy z modlitwą, ponieważ nawiedzając cmentarze, nie nawiedzamy ich tylko po to, aby świeczkę zapalić, znicz, światło, kwiat położyć. To też. To jest znak miłości, to jest znak pewnej nadziei na trwałość dobrych dzieł tamtego człowieka. Nie idziemy tylko po to, aby wspominać, chociaż to też, czego dobrego doświadczyliśmy, za co jesteśmy wdzięczni tym, co nas poprzedzili na drogach wieczności i jakie ich dzieła powinniśmy my dzisiaj kontynuować. Ale przede wszystkim stajemy z modlitwą w ich intencji, w tajemnicy świętych obcowania. Bo w momencie śmierci człowieka, śmierci ludzkiego ciała, człowiek nie może dla siebie już nic wyprosić u Pana Boga. Może czekać na Boże miłosierdzie i na Bożą sprawiedliwość. Ale my możemy dla zmarłych u Pana Boga wypraszać. Może zapytać ktoś, czy za każdego warto się modlić. Kościół Święty nigdy nie określa o tym, czy ktoś jest w piekle. Nigdy nie określa, że ktoś jest potępiony. W każdym przypadku Kościół pozwala na modlitwę za zmarłych. O niektórych mówi, że są w niebie, jako błogosławieni, jako święci. Ale nie mówiąc o tym, że są błogosławieni lub święci, wszystkie inne imiona, Kościół Święty, wszystkie inne imiona wszystkich ludzi pozwala otaczać modlitwą Kościoła, modlitwą żyjących. Pozwala wołać o Boże miłosierdzie. A Boże miłosierdzie jest ogromne. Choćby grzechy nasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, gdy zaufamy Bożej mocy, Bożej miłości i Bożemu miłosierdziu. Spotkałem się też z pytaniem, a skąd mam wiedzieć, dokąd się modlić? Bo moja babcia żyła jak święta, bo mój dziadzio to był człowiek naprawdę mądry, święty. Ja wtedy zawsze odpowiadam, że tak naprawdę modlimy się w intencji tych zmarłych. Ale co to oznacza? Że my nasze modlitwy, nasz dar duchowy, msze święte, które za nich zamawiamy, modlitwy wypominkowe, podając ich imiona, prosimy Kościół Święty o wspólnotową modlitwę, tak zwane wypominki, w intencji tych zmarłych. Poprzez nasze różańce, nasze westchnienia, akty strzeliste, komunie święte w intencji zmarłych, gregorianki. To wszystko dajemy im w dłoni jako dar duchowy, jako dar naszej wiary, naszej nadziei, dar naszej miłości, dar ufności w Bożą moc. I prawda jest taka, że dopóki te nasze dary duchowe są potrzebne tej osobie, jeżeli jest jeszcze w czyśćcu, to składając w dłonie tej osoby nasz duchowy dar, sprawiamy, że ona ten dar Bogu przedstawia i Pan Bóg może okazać miłosierdzie i wprowadzić ją do chwały nieba. Jeśli ta osoba jest już zbawiona, jest już w niebie, to będziemy jutro medytowali przecież w uroczystości wszystkich świętych, że ogromna jest rzesza świętych w niebie. Ich imion najczęściej nie znamy, znamy tylko imiona niektórych, a przecież jest ich bardzo wielu. To nawet modląc się za tych, którzy faktycznie są już w niebie, sprawiamy, że nasz duchowy dar składamy w ich dłonie, a oni są już przed Panem Bogiem, są w chwale Bożej. I oni ten dar z perspektywy Bożej miłości mogą rozdawać tym duszom, które najbardziej tego daru potrzebują. Nie bójmy się więc, wchodząc na teren cmentarza, modlić za zmarłych, modlić się za wszystkich zmarłych, modlić się usilnie, bo po to idziemy na cmentarz, przede wszystkim po to, żeby nieść im duchowy dar. To jest jeden z tych aspektów tajemnicy, o której w składzie apostolskim, w wyznaniu wiary mówimy, wierzę w świętych obcowanie, a więc pewną wspólnotę nas, pielgrzymujących przez ziemię i tych, którzy są już przed Panem i także tych, o których wiemy, że są w niebie. I chcę prosić, abyśmy jako ludzie wierzący, idąc poprzez alejki cmentarne, zatrzymywali się nie tylko przy grobach naszych bliskich, żebyśmy idąc pośród grobów, tych, których nawet może życia nie znaliśmy, żebyśmy się za nich modlili. Nie tyle rozmowy na cmentarzu z bliskimi, z krewnymi, bo się dawno nie widzieliśmy, ale także zwyczajna modlitwa, nawet prywatnie idąc przez cmentarz, idźmy jak w procesji, z modlitwą za tych, przy których grobach przechodzimy. Nie bójmy się też nawiedzić, skręcić dodatkowo, znaleźć chwilę czasu i zajść dodatkowo na groby osób, którzy są zasłużeni w czasie swojego pokolenia, w czasie swojego życia, bo dali swojemu pokoleniu coś więcej, niż musieli dać. Dali jakiś dodatkowy dar serca, dodatkowe dzieła społeczne. Zajdźmy na groby nauczycieli. Zajdźmy na groby duszpasterzy. Zajdźmy na groby żołnierskie. I zatrzymajmy się też przy grobach tych, przy których nie płonie żadna lampka. Nawet tak zwane stare, lekko przydeptane groby. Tam spoczywają czyjeś szczątki. A jest zasada prastara chrześcijańska, że dusze tych, których ciała spoczywają w tej ziemi, oczekują, czy mają prawo oczekiwać na modlitwy aktualnych mieszkańców tego miejsca. Jeśli więc stajesz gdzieś na cmentarzu, módl się za wszystkich tam pochowanych, a nie tylko za tych, do których grobu podążasz. Drodzy moi, przed nami czas niezwykle intensywny, duchowo, czas modlitw, czas pielgrzymowania, czas wspólnoty, czas wyciszenia, czas medytacji, czas wielkiego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i Bożej opatrzności. Niech poprzez te dni, w czasie modlitw za zmarłych, pogłębi się i Twoja wiara, także wiara w życie wieczne, także wiara w życie po śmierci ciała ludzkiego. Wiara w Boże miłosierdzie, ale też i wiara w Bożą sprawiedliwość, która nie przestaje być miłosierna, ale też nie przestaje być sprawiedliwością. Niech się w tych dniach umocni Twoje serce w pragnieniu dobra. Ty też masz swoje zadania i masz swoje możliwości w czasie ziemskiego bytowania. Nie przegap ani jednego dnia. Nie przegap swojego życia. Czyń dobro dla innych więcej, niż oficjalnie uważasz, że musisz. Czyń tyle, ile możesz uczynić. Czyń to gorliwie. Nie żałuj dobra danego w imię Boga drugiemu człowiekowi. I pamiętaj, Polska, ojczyzna nasza, jest też naszym zadaniem. Polskę dzisiejszego czasu Bóg zawierzył nam, mnie i Tobie, nam wszystkim, naszemu pokoleniu. I zapyta nas kiedyś, jak pokochaliśmy Polskę. Tak jak mówił prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Po Bogu Polska jest moją największą miłością. Czyli bardziej kocham Polskę niż własną rodzinę. Bardziej kocham Polskę niż samego siebie. Po Bogu, najbardziej Boga, ale po Bogu Polska. Idźmy w czas, w który nas Bóg zaprasza. Idźmy z silną wiarą w czas rocznicy 1050 naszego narodowego chrztu, narodowego zawierzenia Bożej opatrzności, naszego narodowego wejścia na Boże drogi, na drogi miłości społecznej, miłości ogólnoludzkiej. Idźmy w czas roku miłosierdzia. Idźmy wpatrzeni w dynamizm młodości ewangelicznej w kontekście Światowych Dni Młodzieży, które będą w Krakowie. Idźmy w czas zachwytu rodziną i zachwytu pięknem i mocą każdego ludzkiego życia. Każdego ludzkiego życia. I prośmy Boga, aby pozwolił, ale tak, żeby ludzie pozwalali, prowadzeni przez Bożą myśl, by każdy człowiek mógł swoje życie przeżyć godnie, owocnie i w pełni, aż do naturalnej śmierci. Na takie medytacje, na takie drogi, na najbliższy czas, na najbliższe dni. Niech prowadzi was Boży Duch i niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże wszystkim wam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo serdecznie dziękujemy księży arcybiskupie za to słowo. Pozdrawiamy gorąco. No i także świętości życzymy w przeddzień uroczystości wszystkich świętych.
Bóg zapłać. Niech radość będzie w nas wszystkich. Boża radość. Niech będzie jak rzeka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, dzisiaj wygłosił katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie.